Moi drodzy, kolejny już dzień naszego odkrywania Pana Jezusa, odkrywania Go w naszym życiu, bo przecież On tam jest. Jezus w naszym życiu jest, tylko może czasem troszkę zakurzony, troszkę zapomniany. Rekolekcje to jest taki czas, który pozwala nam na nowo tego Pana Jezusa w naszym życiu odkrywać. Mówiliśmy sobie dnia pierwszego, w niedzielę, o tych trzech grupach ludzi, o religijnych, pobożnych i wierzących. I próbowaliśmy w którejś z tych kategorii odnaleźć siebie. I pewnie jeszcze nie raz będziemy próbowali, bo to nie da się tak raz na zawsze. Moi drodzy, trzeba do tego pytania, jakim jestem człowiekiem, co jakiś czas wracać. Trzeba się zastanawiać, czy już wierzę, czy może właśnie staje się człowiekiem niewierzącym. To pytanie ciągle jest aktualne, nie tylko przez te rekolekcje, ale też jeszcze po nich. I kolejny dzień, drugi dzień, poznaliśmy Szawła. Szawła, człowieka religijnego, pobożnego, który przeszedł drogę do wiary. Z Szawła stał się Pawłem. Nie tylko sam się nawrócił, ale też jeszcze dawał i daje do dzisiaj świadectwo. Te 13 listów świętego Pawła, które co niedzielę, prawie w każdą niedzielę czytamy, to jest dowód na to, że nie tylko chodzi w tym wszystkim o nasze nawrócenie, ale też o dawanie świadectwa, o zapalanie innych. Dzisiaj znowuż idziemy krok dalej. Jeżeli człowiek jest naprawdę wierzący, to czymś nierozerwalnie obecnym w jego życiu musi być modlitwa. Nie możemy mówić, że ktoś jest wierzący w momencie, kiedy on się nie modli. Tak samo jak głupotą trzeba nazwać popularne dzisiaj oświadczenie: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli człowiek jest wierzący, to praktykuje, bo to jedno łączy się z drugim i z tego drugiego wynika. I dzisiaj, kiedy stoję przed wami, ufając, że jesteście ludźmi wierzącymi, chcę powiedzieć trochę o modlitwie właśnie. Bez modlitwy nie ma wiary. Moi drodzy, jakiś czas temu postanowiłem, że poszperam troszkę w Piśmie Świętym i poszukam pierwszego fragmentu na kartach Biblii, w którym mowa jest o dialogu Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. I jak się pewnie domyślacie, wcale długo szukać nie musiałem. Takich dialogów Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem na kartach Biblii jest wiele. Począwszy od Abrahama, Mojżesza, począwszy od tych wszystkich proroków starotestamentalnych, a na Jezusie Chrystusie skończywszy. Ale chcę was dzisiaj zaprosić do Księgi Rodzaju, do trzeciego rozdziału w Księdze Rodzaju. Ten fragment, o którym chcę wam teraz powiedzieć, pokaże nam coś bardzo, myślę, bardzo ważnego. Otóż mówimy, że modlitwa to rozmowa. I tutaj mamy pierwszy taki opis pięknej rozmowy Boga z człowiekiem. Zobaczcie, ten moment, dobrze go znamy, nie muszę przybliżać tego tekstu, czytając go. Ten moment w raju, kiedy Ewa zrywa owoc. Kiedy gryzie kawałek i podaje swojemu mężczyźnie Adamowi, nagle otwierają im się oczy i oboje widzą, że są nacy. I co robią? Chowają się w jakieś zarośla, ukrywają się. I zobaczcie, co idzie dalej. W tym tekście tak pięknie czytamy, że Bóg przechadza się po tym ogrodzie i mówi: Adamie, gdzie jesteś? I gdyby tekst na tym zdaniu jednym się urwał, to nie ma dialogu, nie ma rozmowy. Jest monolog Boga. Boga pytanie, gdzie jesteś? Ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Adam odpowiada, a zatem wchodzi w dialog. Zaczyna z Bogiem rozmawiać. Odpowiada mu tak: usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. I kiedy my dzisiaj mówimy, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, to tutaj w tym tekście, o którym wam mówię, mamy pierwszą modlitwę, jaką spotykamy w ogóle na kartach Biblii. Pierwsza rozmowa, pierwszy dialog z Bogiem. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, kiedy ten dialog z Bogiem następuje, kiedy ta pierwsza modlitwa ma miejsce. Nie przed grzechem, kiedy Ewa jeszcze po ten owoc nie sięgnęła. Nie wtedy. Bóg zaczyna rozmawiać z człowiekiem po grzechu. Wtedy, kiedy Ewie otworzyły się oczy, kiedy sobie uświadomiła, co zrobiła. Nie przed grzechem, ale po grzechu Bóg zaczyna rozmawiać z człowiekiem. Zobaczcie, jaki morał z tego dla nas. My robimy w życiu odwrotnie. Wpadam w jakiś grzech, to co robię? Zaprzestaję się modlić. Uciekam od modlitwy. Nie pozwalam Bogu do mnie mówić. Zagłuszam moje sumienie. Tak jakbyśmy nie chcieli z Panem Bogiem po grzechu rozmawiać. A zobaczcie, z tych kart Ewangelii, z kart tego Starego Testamentu pięknie widać, Bóg chce ze mną rozmawiać wcale nie tylko wtedy, kiedy mam czyste serce. Bóg chce ze mną rozmawiać też wtedy, kiedy ja tkwię w moich grzechach. Po grzechu Bóg niejako prowokuje rozmowę, niejako prowokuje dialog. I ja i wy, zapewne, jestem przekonany głęboko, mamy takie doświadczenie, że kiedy zrobię coś złego, świadomie i dobrowolnie przekroczę jakieś przykazanie, tym samym wpadnę w grzech ciężki, nie mam ochoty, czy nie mamy ochoty na to, by tutaj przyjść i mogły do Pana Boga zanosić, z Nim rozmawiać. Czujemy się jacy brudni, czujemy się słabi, czujemy się tacy mali. I dopiero kiedy idę do konfesjonału i w konfesjonale zostawiam te moje brudy, dopiero wtedy jest radość z modlitwy. Na pewno macie takie same doświadczenie. Ja takie doświadczenie mam. Po spowiedzi świętej człowiek może na kolanach spędzić długi czas. Ale przed spowiedzią te wyrzuty sumienia są tak wielkie i ten szatan taką robotę w nas robi, że my nie chcemy się modlić. A Bóg chce z nami rozmawiać. Bez względu na to, jaki jest stan mojego i Twojego serca. Czy jest tam łaska uświęcająca, czy już jej tam nie ma. Myślę, że to jest taka pierwsza myśl, której warto się uchwycić, moi drodzy, żeby duchowo wzrastać. Żeby nie dać się szatanowi wpędzić w taki kozi róg, kiedy on nam próbuje wmawiać, jak jesteś w grzechu, Bóg Cię nie kocha. Jak jesteś w grzechu, to Pan Bóg Cię nie słucha. Nie musisz się modlić, bo Bóg i tak Twojej modlitwy nie usłyszy. Bzdura. To jest szatańskie myślenie. I my musimy być od tego myślenia wolni. I musimy wracać do tego trzeciego rozdziału z Księgi Rodzaju i ciągle na nowo sobie przypominać: jestem kochany przez Boga z moim grzechem. Bóg się nie godzi na ten grzech. Bóg tego grzechu nie akceptuje, chce mojej wolności, ale nigdy mnie nie potępia. Choćbym nie wiem, jakie grzechy w sercu nosił, dla Niego, dla Jezusa jestem ważny, bo Jezus oddał życie za mnie i za Ciebie. Myślę, że warto tej prawdy się chwycić. Warto tą prawdą żyć. Idziemy dalej, moi drodzy. Rozmowa, modlitwa jako rozmowa. Żeby była rozmowa, muszą dwie osoby mówić i dwie słuchać. Nie równocześnie, tylko w określonej kolejności. Zobaczcie, nie wiem, jakie macie doświadczenie modlitwy, ale bardzo często ja osobiście spotykam ludzi, którzy mówią tak: modlitwa mi nie idzie, modlić się nie potrafię, modlitwa sprawia mi trudność, przeżywam rozproszenia na modlitwie. I bardzo często wtedy pytam: a powiedz, a jak się modlisz? No prosto się modlę, w imię Ojca i Syna, potem Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i w imię Ojca i Syna. I wtedy mówię: słuchaj, jeżeli tak wygląda Twoja modlitwa, to chcę Ci powiedzieć, że to nie jest modlitwa. Dlaczego? Bo Panu Jezusowi nie pozwoliłeś mówić. Tyś Go zagadał swoimi wyuczonymi na pamięć formułkami, ale to był monolog. To nie była modlitwa, to nie był dialog, to nie była rozmowa. Co trzeba? Jasne, można Jezusowi coś powiedzieć, wyszeptać jakąś modlitwę prosto z serca, jak najbardziej. Ale moi drodzy, w modlitwie muszę dać czas, żeby Jezus coś do mnie powiedział. Nie chodzi w modlitwie o to, by Jezusa zarzucić naszymi słowami, by Go zagadać. To nie jest modlitwa. I staję dzisiaj przed wami, tak jak stawałem w Noskowie, we Wrześnicy, i tak sobie myślę, że no wielu spośród nas nie ma doświadczenia prawdziwej modlitwy. Wielu spośród nas ma doświadczenie zagadywania Pana Boga rano, wieczorem i tak dalej, nie? Ja mówię, a Ty, Panie Boże, słuchaj. No dobrze, ale odwrotna kolejność też jest potrzebna. I teraz ja słucham, ale Ty, Panie Boże, do mnie mów. Wiecie, Izraelici mieli o wiele więcej tych wszystkich przykazań niż my. Mieli 613 przepisów, przykazań, które musieli wypełniać. I Pan Bóg dał im takie jedno, pierwsze, najważniejsze. I powiedział: Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Nie powiedział: mów Izraelu. Powiedział: Szema, słuchaj. I Izraelici słuchali. Bo to było pierwsze i najważniejsze. I myślę sobie, tak czasem jest takie mądre powiedzenie, że po to człowiek ma dwoje uszu i tylko jeden język, żeby dwa razy więcej słuchał niż mówił. Myślę, że sobie warto to powiedzenie przyłożyć do swojej modlitwy i zrobić sobie rachunek sumienia tylko z tego, jak ja się modlę. Czy ja słucham Jezusa? Czy może ja Go tylko zagaduję? I żyję w takiej świadomości, że przecież się codziennie modlę. To nie jest modlitwa. To nie jest modlitwa. I czasami przychodzą ludzie smutni, sfrustrowani i mówią: proszę księdza, ja się modlę, ja codziennie odmawiam pacierz. Dobrze, ty się modlisz, ale ta modlitwa jest tylko w twojej ocenie modlitwą. Może dlatego jesteś smutny, że nie słyszysz, co Jezus ci mówi. Moi drodzy, wejdźcie w ten temat. Przyglądajcie się swojej modlitwie i pozwólcie Panu Jezusowi na modlitwie właśnie do was mówić. Być może On przemówi do kogoś dzisiaj czy kiedyś w postaci wyrzutów sumienia. Może na modlitwie, jak zamkniesz swoje usta i będziesz jeszcze na klęczkach pozostawał, to może usłyszysz gdzieś tam taki cichy głos i takie przynaglenie, żeby wyciągnąć rękę do sąsiada, od którego się odwróciłeś, z którym się już dawno nie odzywasz. Może właśnie Pan Bóg chce Tobie to powiedzieć na modlitwie, ale Ty tego nie usłyszysz, bo ciągle Ty gadasz. Ciągle Ty mówisz Panu Bogu o swoich problemach, jakie Ty masz troski, smutki i tak dalej. Przestań mówić. Jezus zna Twoje problemy. Jezus zna Twoje smutki. Uwierz w to, że On ma dla Ciebie też swoje słowo i pozwól Mu mówić do Ciebie. Moi drodzy, generalnie modlitwa to nie jest łatwa sprawa. I powiem Wam, że chociaż mieszkam w zakonie, w klasztorze, chociaż mam w ciągu dnia 3-4 godziny wydzielone tylko na modlitwę, jak tak się zliczy program dnia, to takie 3-4 godziny na samą modlitwę wychodzi. Powiem Wam, że też mam trudność z modlitwą. To nie jest coś takiego, co przychodzi nam łatwo. Modlitwa musi nas kosztować. Musi być to jakiś wysiłek, bo tylko wtedy ma to swoją wagę, swoje znaczenie. I tak sobie myślę, warto odejść od modlitwy, która jest obowiązkiem. Zobaczcie, że my, księża, czasem katecheci, ale też wielu spośród was, wasze dzieci, wasze wnuki, czego uczymy? Uczymy tego, że musisz się pomodlić, bo jak się nie pomodlisz, to masz grzech. Musisz iść w niedzielę do kościoła, bo złamiesz przykazanie, będziesz miał grzech. Musisz iść na święta do spowiedzi. Musisz. Takie moralizowanie. Musisz. I myślę sobie, że z modlitwą niestety robimy ten błąd. Wpajamy dzieciom, że muszą się pomodlić, ale przychodzi taki moment, kiedy oni czasu i ochoty na modlitwę już nie mają. Wiecie, w czym jest błąd? W tym, że my traktujemy modlitwę i Eucharystię czasem też jako przymus. Muszę. A ja z doświadczenia wiem, że ja nie lubię wypełniać obowiązków, które ktoś mi narzuca. Jak mi przełożony przychodzi i mówi: Piotrek, ja wczoraj grabiłem liście, a ty dzisiaj musisz te liście pograbić przy kościele, to we mnie coś się rodzi, jakiś bunt. Myślę sobie, może mu tego nie powiem, ale myślę sobie, ale mi się nie chce. Bo właśnie idę za chwilę z ministrantami na piłkę. Nie? Jeżeli ja coś muszę zrobić, mam jakiś obowiązek, to ja to robię niechętnie. I tak samo jest z modlitwą. I zobaczcie, ten przymus trzeba zamienić na przywilej. Nie dlatego się modlę, że muszę, ale dlatego, że mogę. Ja mogę przyjść tu do Jezusa, do mojego najlepszego brata, uklęknąć przed Nim i powiedzieć: Jezu, jak się cieszę, że mogę tu być. Nie, Jezu, musiałem tu dzisiaj przyjść. To mnie nie cieszy. To mi nie smakuje. Muszę zmienić na mogę. Nie przymus, ale przywilej. I jeszcze ostatnia myśl. Balon dlatego leci wysoko, że w środku jest czymś wypełniony. Dzieci powiedzą: powietrzem. I tak sobie myślę, balon, który jest w środku pusty, nigdzie nie poleci. Choćbyśmy go podrzucali, nie poleci. Będzie leżał na ziemi pomarszczony, pusty. I z nami jest dokładnie tak samo. My chcemy być blisko Boga, chcemy się wznieść jak ten balon, bo inaczej byście tutaj nie byli. Chcemy być blisko Jezusa. Ale jeżeli się nie wypełnimy taką dobrą modlitwą, to będziemy puści. Będziemy leżeli. Będziemy pomarszczeni, smutni, gnuśni, nerwowi, zniecierpliwieni. Wszystko będzie nas wokół denerwowało, bo w środku będziemy puści. I dlatego musimy wypełnić się modlitwą. Ale znów, nie modlitwą taką polegającą na tym, że gadam, ale modlitwą polegającą na tym, że czasem też słucham, bo Pan Bóg naprawdę chce nam powiedzieć o wielu pięknych rzeczach. Z tymi myślami dzisiaj was zostawiam. Jutro jest Dzień Spowiedzi Świętej. Będę chciał powiedzieć kilka rzeczy, myślę, ważnych rzeczy o sakramencie spowiedzi. O tym, jak my świetnie spłaszczamy ten temat. Jak mechanicznie podchodzimy do tego sakramentu na zasadzie odpukania. Idę, święta i tak dalej. To jest spotkanie z Jezusem. Jutro o tym spotkaniu będę chciał wam troszeczkę powiedzieć.